Chwała Bogu, kochani. Wiecie, kochani, cieszę się. Cieszę się, kochani, że jestem tutaj. Że widzę was. Że mogę tu stać. Wiecie, Bóg ma plan, kochani. Bóg ma plany nie tylko tego, co dotyczy naszego zbawienia, ale tego, co chce dzisiaj do nas mówić. Jak dzisiaj zaczęliśmy swój dzień, kochani? Wiecie, ta pieśń 321 to taka pieśń modlitwy. To taka modlitwa do Boga. Bądź wola Twoja. Czy zawsze, kochani, wołamy do naszego Pana, że i mówimy: Panie, niech będzie wola Twoja. Nie moja wola, nie moje chcenie, nie moje pragnienie, nie moje wykonanie, ale daj mi swoje chcenie. Daj mi swoje pragnienia. Daj mi myśli te, które chodzą nie tu na ziemi, ale te, które chodzą do góry. I one tam powinny chodzić. I one tam powinny się przechadzać, kochani. Byliśmy dzisiaj w swoich komorach? Czy wszyscy dzisiaj byli w swoich komorach? Wiecie, kochani, tak patrzę na te ostatnie tygodnie. Jak ja stoję w modlitwie przed Panem. Jak ja stałem w modlitwie. Czy może były jakieś wymówki? Czy nie miałem czasu? Albo skracałem sobie ten czas? Wiecie, kochani, modlitwa jest oddechem duszy. Chcę dzisiaj mówić o modlitwie. Wiecie, w psalmie 130 są takie słowa. Nie otwierajcie. Oczekuję na Pana. Oczekuję dusza moja. I jeszcze oczekuję na Słowo Jego. To jest w innym przekładzie napisane. Jak to dzisiaj jest, kochani, u nas? Wiecie, nie mógłbym mówić, gdybym sam nie spędzał czasu w komorze, no wymagać tego od was. I analizować, jak ja dzisiaj stoję przed Panem w modlitwie, kochani. Naprawdę. Może są sytuacje, może patrzę na swoje otoczenie w domu. Może są jakieś ograniczenia. Może jest to brak czasu. Ja myślę, że to nie jest brak czasu. Ja myślę, że to jest brak pragnienia. Nie tłumaczmy się nigdy, że brakuje nam czasu albo coś innego musimy zrobić, kochani. To nie jest wytłumaczenie. Ja bym mógł się wytłumaczyć też w jakiś sposób, że mam taki dom, mam taką rodzinę, mam niewierzącą rodzinę, nie mam swojego domu, nie mam swojego pokoju, ale czy nie mam miejsca na modlitwę? Mam. Jeśli chcę, to mam. Zawsze znajdę czas. Nieważne, jakie to będzie miejsce. Czy to będzie pokój, czy to będzie toaleta, czy to nie wiem, czy to będzie, czy pójdę do samochodu. To zawsze ma być, zawsze musimy mieć na to czas, kochani. Ile człowiek jest w stanie przeżyć bez pokarmu, kochani? 5 tygodni? Ile jest w stanie przeżyć bez wody? A ile jest w stanie, kochani, przeżyć bez tlenu? 5 minut. A ile jesteś w stanie przeżyć bez modlitwy? Wiecie, bo ja nie jestem w stanie przeżyć ani jednego dnia. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Zawsze się radujcie i bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. To jest w liście, pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan. 5 rozdział, 16, 17, 18 werset. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, kochani. I taka jest wola Boża, kochani, żebyśmy się modlili. W innym miejscu, list świętego Pawła do Rzymian, 12 rozdział, od 9 i do 12 wersetu. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi i znowu te same słowo, w modlitwie wytrwali. Pan Jezus, gdy się modlił w Getsemane, ktoś ostatnio czytał z tego fragmentu, a tam jest jeden werset taki. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochoczy, ochotny, ale ciało mdłe. Wiecie, dzisiaj modlitwa, kochani, w społecznościach staje się niemodna. Zastępuje się uwielbieniem, zastępuje się czymś innym. Ja dziękuję Bogu, kochani, że w naszej społeczności naprawdę jest modlitwa. Jest modlitwa i ja zachęcam każdego. Mówię tak, bo sam się modlę, kochani, i kiedyś przychodziło mi to z trudem i jakieś może przeszkody w tym widziałem, ale wiecie, kto nie chce, żebyśmy tego robili? Kochani, kto nie chce, żebyśmy się modlili? Szatan tego nie chce. On tego nie chce. I tu w naszej społeczności, kochani, on też tego nie chce. Brakuje nam odwagi? Może często mówimy, że nie potrafimy? Powiem wam, że ja też nie potrafiłem. Ale prosiłem o to Boga. Wiecie, radość mi sprawia, jak wy się modlicie. Ja myślę, że nie tylko mnie, kochani, ale i każdemu z was. Jak słyszę nowe osoby, kochani, to ta radość jeszcze jest większa. Nieraz Waldek o tym mówi. Módlmy się, kochani. Nie patrzmy na tych, którzy się modlą tylko z przodu. Naprawdę. Ja myślę, że mamy za co Bogu dziękować. On chce, abyśmy otwierali nasze usta. I to nie jest problemem Boga, kochani, że my się nie modlimy. To nie jest Jego problem. Wiecie, jest czas na wiele rzeczy, ale czy jest czas na modlitwę? Kochani, ale na to, co lubimy, ja myślę, że zawsze mamy czas. Wiecie, sam ostatnio zauważyłem u siebie, że przychodziło mi łatwiej coś innego zrobić, iść coś, na coś innego popatrzeć, niż być w komorze, kochani. Naprawdę. Ja mówię to sam o sobie, co ja zauważam u siebie przez ostatnie tygodnie, kochani, i na to, co lubimy, zawsze mamy czas. Wiecie, tam jest walka. W modlitwie jest walka. Tam toczymy bój, kochani. Naprawdę, ja życzę wam i sobie, kochani, naprawdę takiej wytrwałości. Wytrwałości w komorach, kochani. Jest to nam potrzebne. Wiem, że wy to znacie, kochani. Wiem, że wy o tym wiecie. Ale ja myślę, że to nam jest potrzebne przypominać o tym. Naprawdę. Analizujmy to, jak my dzisiaj stoimy w komorze przed Panem. Zwracajmy na to uwagę, kochani. Nie tłumaczmy się niczym. Bo ja myślę, że tu nie ma wytłumaczenia. Wiecie, problemem Kościoła jest to dzisiaj też, kochani, że czuję się bezpiecznie. Naprawdę. To jest problem. Ale to nie jest problem Boga. To jest problem ludzi. Naprawdę. Dlatego zabiegajmy o to, kochani, i Paweł pisze też o tej zbroi chrześcijańskiej. Tam jest jeden werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych, kochani. Kochani, zanośmy nasze modlitwy. Nie tylko wtedy, jak nam jest źle, nie tylko wtedy, jak jesteśmy chorzy, kochani. I wtedy mamy takie wielkie pragnienie przychodzić do Pana. Ale w każdym położeniu, w jakim jesteśmy. Żeby to pragnienie było takie same. A jeśli go nie mamy, to prośmy o to Boga, kochani. Prośmy o to Pana naszego. Bo On chce nam dawać. Chce nas karmić. Chce nas uczyć, kochani. Tam wiele rzeczy się naprawdę w komorze objawia. Grzech nasz tam się objawia, kochani. Tam widzimy nasz grzech. Naprawdę. Nieraz to widziałem. Niech Pan nas błogosławi. Niech mówi do nas dalej, kochani. To jest Jego planem dzisiaj. Aby dzisiaj do nas mówić. Niech nasze serca będą otwarte. Wiecie, przyszłe małżeństwa, może niewiele wiem o małżeństwie, niewiele dla mnie to jakoś, wiecie, chciałbym doświadczyć, jak to jest, gdy dwoje małżonkowie są wierzącymi, kochani. Jeden brat kiedyś do mnie powiedział, że wszystkie są ładne. Ale powiedział mi takie słowa jeszcze, że ale najładniejsza jest moja żona. Kochani, zachęcajmy nasze dzieci do modlitwy. Rodzice, oni muszą to widzieć, kochani. Wiecie, od czasu do czasu pytam mojego syna, czy się modli. Wiem, że nie kłamie. Nieraz mówi, że tak. Nieraz mówi, że nie ma czasu. Ale myślę, że tak jak ostatnio z nim rozmawiałem, był u nas chrzest, mówiłem mu o chrzcie. On do mnie powiedział, że co ty mi teraz to mówisz? Wiecie, nie zawsze chcę słuchać tego, co mówię. Ja mówię, synu, ty nawet nie wiesz. Może przyjdzie czas, że ty przyjmiesz chrzest. Niech Pan nas błogosławi. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Myślę, że tak jak tutaj wszyscy jesteśmy na tym miejscu i gdybym zadał takie pytanie, czy ktoś z was tutaj obecnych zawiódł się kiedyś na Panu Bogu? Tak, myślę, że to jest prawda, że nie ma tutaj żadnego pochlebstwa w tych słowach, że schlebiamy Panu Bogu. Bo Słowo Boże tak mówi, że wszyscy, którzy oczekują Pana, wszyscy, którzy przychodzą do Niego, nie będą zawstydzeni. Natomiast zawstydzeni będą ci, którzy bez przyczyny czynią nieprawość, czynią niegodziwość. A najprawdopodobniej wynika to z tego, że ci ludzie, którzy czynią niegodziwość, nie poznali Boga. Nie doświadczyli Boga, że jest dobry, że w Jego ręku jest nasze życie. Że tak jak psalmista Dawid mówi, że gdy On otwiera swoje ręce, wszystko, co stworzył, bywa nasycone. Ale gdy odwraca swoje oblicze od tego wszystkiego stworzenia, które uczynił, od ludzi, to wtedy to wszystko w mgnieniu oka ginie. Drodzy, jak bardzo zależne jest nasze życie od Boga, od naszego Ojca. Ja myślę, że nie na darmo taki tytuł ma Bóg Ojciec, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi się nazywa, bo kochani, w takich normalnych rodzinach, w normalnych relacjach takich rodzinnych, kiedy jest mąż, żona, kiedy są dzieci, to dzieci doświadczają tego, kim jest ojciec, kim jest matka, doświadczają miłości rodzicielskiej, doświadczają troski swoich rodziców o dzieci. I przede wszystkim też dzieci mogą przyjść do swoich rodziców z problemami, wiedząc, że rodzice mający doświadczenie życiowe mogą im pomóc, mogą coś doradzić. Kochani, i ludzie, właśnie ci, którzy odchodzą od Boga, którzy czynią tą niegodziwość, dlatego to czynią, dlatego że nie poznali Boga, dlatego że nie doświadczyli, że Bóg jest dobry, że właśnie On nie na darmo, właśnie tak jak Jezus powiedział, o cokolwiek byście prosili Ojca mojego w moim imieniu, da wam te rzeczy. Oczywiście człowiek dojrzały duchowo, nowonarodzony, wie, o jakie rzeczy ma prosić Boga Ojca. W modlitwie pańskiej, którą Pan Jezus nauczył swoich uczniów, którą też my powtarzamy, kiedy modlimy się do Ojca, i myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że nie chodzi tu o pewną formułkę, regułkę, tylko to ma być modlitwa, żywa rozmowa z Bogiem. Pan Jezus, mówiąc o modlitwie, powiedział: patrzcie, żeby wasza pobożność nie była tylko za dla ludzi, żebyście jej nie pokazywali przed ludźmi. I też kiedy mówił o modlitwie, to też powiedział takie słowa: wy, gdy się modlicie, nie bądźcie wielomówni jak poganie, bo oni myślą, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani, ale Ojciec wasz, który jest w niebie, wie, czego potrzebujecie. I naprawdę, kiedy modlimy się z wiarą, kiedy modlimy się do Ojca i kiedy nawet powtarzamy tą modlitwę pańską, kiedy zwracamy się taką modlitwą do Ojca: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, czy nie daj, byśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, to jest piękna modlitwa. I naprawdę, jeżeli przychodzimy z taką wiarą, z taką ufnością do Ojca, nawet w tych słowach modlitwy, kiedy my potrafimy sobie tą modlitwę tak jakby rozłożyć, ale mieć na uwadze, że Bóg jest święty, że my, przychodząc przed oblicze Boże, tak jak też w liście Piotra czytamy: i wy bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, mówi Bóg Wszechmogący. Drodzy, czyli też tak jak czytamy w liście apostoła Pawła do Koryntian, gdzie mówi: wyjdźcie spośrodku tego świata. Tak? Jaka społeczność wierzącego z niewierzącym, Kościoła Bożego z bałwanami, światłości z ciemnością. Mówi: wynić ludu mój spośrodku nich, nieczystego się nie dotykajcie, a ja wam będę Bogiem, wy będziecie ludem moim, będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami. A więc jest pewien warunek: my, przychodząc przed oblicze tego żywego i świętego Boga, kochani, musimy przyjść z czystym sercem. I też przychodzimy przed oblicze Boże w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu tego pośrednika między Bogiem a ludźmi, bo Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie i nikt do Ojca nie przychodzi, jak tylko przeze mnie. Drodzy, Jezus jest drzwiami do Ojca. I teraz musimy mieć świadomość, że On przez swoją ofiarę, którą złożył na drzewie krzyża, swoje ciało, swoje życie za nas, grzesznych ludzi, On nas pojednał z Ojcem przez krew krzyża i w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzimy do Ojca, prosząc Go, przepraszając, bo Słowo Boże mówi, żebyśmy nie grzeszyli. Dziadki, to wam pisze, mówi Jan apostoł, żebyście nie grzeszyli, ale jeśli by kto zgrzeszył. Słowo Boże mówi: sprawiedliwy siedemkroć upadnie i Pan go podniesie. Bo jeśli wyznajemy swoje grzechy, jeśli żałujemy, jeśli to było, tak jak tutaj kiedyś brat Waldemar powiedział, jeśli to było w walce z grzechem, bo tak jak tutaj Robert mówił o tej zbroi Bożej, z kim mamy bój, z kim walczymy, i nasza zbroja to też nieziemska, a więc jest walka. I teraz może się zdarzyć, że czasami nieraz jakby swoimi siłami próbujemy zmierzyć się z przeciwnościami, z przeciwnikiem, Drodzy, Pan Jezus powiedział, wy beze mnie nic uczynić nie możecie. I kiedy patrzymy na historię narodu izraelskiego, to kiedy pokładali ufność, drodzy, w tysiącach, w setkach tysięcy rycerzy, tych, którzy umieli strzelać z łuku, którzy trafiali bez uchybienia, jak tam czytamy, kamieniem z procy, nawet nie wiem, jakieś tam porównanie było, że w każdym razie bardzo, bardzo celni. Wszakże, tak jak jest w jednym miejscu, w 78 psalmie napisane, cośmy słyszeli, co nam ojcowie nasi mówili, nie zataimy tego przed synami, którzy potomkom będą opowiadać właśnie o tym, żeby nie pokładali ufności w sile ramienia swego. Bo tam pisze tak, że choć synowie Efraimowie, oni celnie strzelali z łuku, wszakże w dzień wojny musieli uciekać przed wrogiem, dlatego że nie ufali w Bogu. I Słowo Boże mówi, że błogosławiony człowiek, który ufał Bogu, ale przeklęty ten, który pokłada nadzieję w człowieku, który pokłada nadzieję w sile ramienia swego. I dlatego, drodzy, Bóg jest święty. Oczekuje od nas świętości, oczekuje zaufania, oczekuje wierności, a przede wszystkim oczekuje od nas poznania Boga. Poznania siebie. Jak możemy poznać, drodzy, Boga? To taki przykład można by było dać, że dziecko, które urodziło się w normalnej rodzinie i ojciec zostawił matkę i po 25 latach, może inaczej, i to dziecko cały czas wyobraża sobie, jaki ten ojciec jest. I nawet może była to jakaś osoba taka znana, która może jakąś książkę autobiograficzną napisała o sobie i to dziecko czyta tą książkę o swoim ojcu, ale ono go osobiście nie zna. Nie zna żadnych relacji o nim. Ono ma jakąś wiedzę o ojcu, ale nie ma takiego poznania. A z kolei może być dziecko, które żyje krótki czas, może 6-7 lat ze swoim ojcem, ze swoimi rodzicami i ono ma relacje ze swoim ojcem. Ono z nim rozmawia, ono go widzi, ono go słyszy i to dziecko zna swojego ojca. I często jest tak, drodzy, że może wśród wierzących ludzi, może też i wśród nas, my mamy albo pragniemy mieć jak największą wiedzę o naszym Bogu. Czytamy różne książki, chrześcijańskie książki. One dają nam jakąś wiedzę, ale nie dają nam poznania tego Boga. Nie dają nam poznania Ojca. Dlatego że to poznanie, ono nabywa się go właśnie w takiej bezpośredniej relacji. To, co dzisiaj Robert mówił, gdzie mówił o modlitwie. To jest społeczność. Drodzy, i jeżeli my tego nie praktykujemy, jeżeli tego nie mamy, to możemy być 50 lat wierzącymi ludźmi i bez społeczności, bez modlitwy, bez rozmowy z Bogiem, bez chodzenia z Bogiem. To jest bardzo ważne, drodzy. Tak jak czytamy, że człowiek Boży był takim Henoch, był Eliasz i oni chodzili z Bogiem. Iob, Noe, chodzili z Bogiem. Bóg był z nimi. Drodzy, jest napisane, że Henocha Bóg wziął, bo chodził z Bogiem. A teraz my, Słowo Boże mówi, że na głos trąby archanielskiej umarli powstaną z grobów najpierwej, potem my w okamgnieniu będziemy przemienieni i zachwyceni z Panem na powietrze i tak zawsze razem z Nim będziemy. Ale kiedy to się stanie? Wtedy, kiedy będziemy chodzić z Bogiem, kiedy będziemy mieć relacje z Nim, kiedy będziemy mieć społeczność z Nim, drodzy. Bo bez tego, bez poznania Boga, drodzy, przede wszystkim tak jak czytamy w jednym miejscu, Księga Ozeasza. Dzisiaj akurat sobie też to miejsce przypomniałem. Pan Bóg często posyłał proroków do ludu swojego, do swojego narodu. Posyłał z ostrzeżeniem, z napomnieniem. Dlatego, że lud Boży zapomniał o swoim Stwórcy. Zapomniał o dawcy życia. Zapomniał o tym, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. I poszedł za innymi bogami. Tak jakby znudziło im się służyć Bogu, znudziło im się modlić do Boga, wołać do Niego, a mając wszystkiego pod dostatkiem, zapragnęli innych bogów. Myśleli sobie, to już nudne, cały czas mieć jednego Boga, a tamci są bardziej barwni, bardziej zabawni. No i trzeba do nich pójść i im służyć. I właśnie w tym czasie tego odstępstwa Bóg posłał proroka Ozeasza. I w 4 rozdziale czytamy: słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan wnosi skargę przeciwko mieszkańcom tej ziemi, gdyż nie ma prawdy, ani żadnego miłosierdzia, ani poznania Boga w ziemi. Krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo mnożą się, a morderstwo goni morderstwo. Dlatego ziemia będzie lamentować i marnieje wszystko, co w niej mieszka, wraz z polnymi zwierzętami i ptactwem nieba. Nawet ryby morskie wyginą, ale niech nikt z nimi się nie spiera, ani ich nie strofuje, bo Twój lud jest jak ci, którzy spierają się z kapłanem. Dlatego upadniesz we dnie, upadnie też wraz z Tobą prorok, w nocy wyniszczę Twoją matkę. Mój lud ginie z braku poznania. A ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, ja też Ciebie odrzucę, abyś już nie był dla mnie kapłanem, skoro zapomniałeś o prawie Twego Boga. Ja też zapomnę o Twoich synach. Drodzy, może tak do tego miejsca, ale widzimy z tego słowa, kochani, że tam, gdzie człowiek traci relację z Bogiem, gdzie Bóg mu już przestaje być potrzebny, to tak jak dzisiaj słyszymy o tym, że w szkołach, nie tylko w szkołach, ale mówi się o teorii ewolucji, że świat powstał w wyniku wielkiego wybuchu, że to nie Bóg jest stwórcą tego całego wszechświata. A więc skoro nie Bóg, skoro to jakaś ewolucja, skoro to ten wielki wybuch uczynił taki porządek, a więc po co jakieś prawa? Po co jakieś przykazania? Kto to wymyślił, skoro Boga nie ma, a więc trzeba Boga odrzucić? One nie obowiązują, bo jak mogą obowiązywać prawa Boga, którego nie ma, który nie istnieje? Drodzy, i kiedy człowiek się odwraca, kiedy odwraca swoje oblicze od Boga, kiedy ucieka od oblicza Bożego, to wtedy tak czytamy, jak tutaj właśnie w tej ziemi izraelskiej, że Pan ma skargę przeciwko tej ziemi, gdyż nie ma prawdy, żadnego miłosierdzia, poznania, natomiast jest krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, mnożą się, a morderstwo goni morderstwo. Kochani, tak jest bez Boga. Ludzie mogą być mądrzy, ludzie mogą mieć wyższe wykształcenie, ale w oczach Bożych ten, który zapomina o Bogu, jest nazwany głupcem. Jest napisane: głupi rzekł w sercu swoim, nie masz Boga. Popsuli się, czynili obrzydliwość. I Bóg spojrzał z nieba, czy byłby kto rozumny, szukający Boga i odstępujący od złego. Dlatego, kochani, poznanie Boga. W 6 rozdziale tego samego, tej samej księgi proroctwa, proroka Ozeasza, kiedy Pan Bóg mówi o klęsce, jaka będzie zadana, o przekleństwie, jakie ześle na naród, który odstąpił od Boga, który zapomniał o swoim Stworzycielu, o swoim Ojcu. Kiedy to przyjdzie, przyjdzie też i skrucha, przyjdzie upamiętanie. Dlatego też Słowo Boże mówi, że często, kiedy przychodzi doświadczenie w naszym życiu, Jakub mówi, Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. Cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczym nie schodziło. A jeśli komuś schodzi na mądrości, niech prosi szczerze u Boga i będzie mu dana. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, gdyż kto wątpi, to podobny jest do wału morskiego. Niech nie mniema taki człowiek, aby cokolwiek miał otrzymać, kiedy modli się, kiedy prosi bez wiary. Ale mądrość, drodzy, mądrość Boża, ona jest potrzebna w tym, żeby zrozumieć Boga, żeby zrozumieć Bożą wolę, żeby poznać, kim Bóg jest. Jest napisane w księdze Jeremiasza, czym właśnie człowiek powinien się chlubić, a czym nie powinien, z czego nie powinien się chlubić. Na pewno znamy to miejsce, też często jest ono czytane. 23 werset 9 rozdziału księgi Jeremiasza. I czytamy, tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie, wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. Kochani, kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że poznał Pana, że ma z Nim społeczność. Drodzy, a żeby mieć społeczność z Nim, to Jan mówi w swoim liście, do takiej społeczności z Ojcem i Synem jesteśmy powołani i kto mówi, że z Nim ma społeczność? Bóg jest światłością. I kto mówi, że z Nim ma społeczność, a chodzi w ciemności, jest kłamcą i prawdy w nim nie masz. Drodzy, bo ze Słowa Bożego, z poznania Boga wynika właśnie, że Bóg jest święty, że On miłuje sprawiedliwość, że nienawidzi nieprawości. Umiłował sprawiedliwość, znienawidził nieprawość. Kochani, i teraz chlubić się poznaniem, czyli chlubić się społecznością, społecznością z Bogiem. Bo to nie jest, drodzy, taka społeczność, powiem, w jedną stronę, że my modlimy się do Boga, że możemy wierzyć, że On nas wysłuchuje, ale też widzimy realność tych wysłuchanych modlitw, że Bóg się przyznaje do nas, że On traktuje nas jako dzieci, że słyszy nas, że wie o naszych problemach, gdzie też i mówi do nas, żebyśmy nie próbowali niczego robić własnymi siłami, własną mądrością, czy może kiedy nam się już lepiej powodzi i mamy pieniądze i praktycznie stać nas na wszystko, to możemy powiedzieć, Panie Boże, już nie jesteś mi potrzebny. Ale drodzy, czujemy zależność od Boga, czujemy potrzebę, czujemy pragnienie Boga. Jezus, drodzy, nam to objawił. On nam to pokazał. On nie potrafił żyć bez Ojca, i wszystko, cokolwiek czynił, czynił dlatego, że widział u Ojca, że słyszał od Ojca, dlatego, że z Nim rozmawiał, dlatego, że On mu powiedział, że ma tak czynić i tak czynił. Drodzy, i tego mamy się nauczyć, takiej relacji. Jezus jest drogą do Ojca. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam odpocznienie dla waszych dusz. Bo kiedy my ze swoimi problemami, drodzy, przyjdziemy do Ojca przez Jezusa Chrystusa, to otrzymamy prawdziwy pokój, otrzymamy ukojenie, odpocznienie. Nie będziemy musieli się szamotać w tych naszych problemach, nie do przejścia, nie do przezwyciężenia, nie do ogarnięcia. Ale Bóg On obiecał, że nas nie zaniecha, że nas nie opuści, że będzie naszym pomocnikiem. Ale powiedział, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. W 55 rozdziale proroka Izajasza czytamy takie też znane miejsce, gdzie tak jak Robert powiedział, bez pragnienia Boga. Człowiek, który nie pragnie, nie ma takiej potrzeby, by pić. Ale Pan Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, jak mówi Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu Świętym, który miał być wylany. A więc musi być pragnienie. Musi być pragnienie też i o to, żeby być napełnionym Duchem Świętym. Żeby Duch Święty mógł prowadzić nas przez życie. Żeby mógł nas uświęcać. Bo Pan Jezus powiedział właśnie takie słowa. Proście będzie wam dano, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, będzie wam otworzone. I mówi, któryż ojciec, gdyby go syn prosił o chleb, czy da mu kamień? Jeśli by go prosił o jajo, czy da mu węża? I mówi, wy z natury, będąc złymi, umiecie dobre rzeczy dawać dzieciom waszym, o ileż więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go oń proszą. A więc tutaj czytamy, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód i wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty, wino i mleko. Zobaczcie, jaka Boża sprawiedliwość. W świecie dzisiaj nie masz pieniędzy, to nic nie dostaniesz. Nic nie dostaniesz, chyba że pójdziesz do opieki społecznej i tam ci może dadzą. O ile taka istnieje, nie we wszystkich krajach to funkcjonuje. Ale tutaj, zobaczcie, jest równość. Bóg mówi do tych, których stworzył, których uczynił. Jeśli zamknie swoje ręce, jeśli odwróci swoje oblicze od najbogatszego, to on w mgnieniu oka zginie. To tak jak tam w jednym psalmie jest napisane, widziałem niezbożnika rozłożonego jak cedr libański, ale po chwili go już nie było. I takie jest życie każdego człowieka bez Boga. W jednej chwili odchodzi i ginie. Drodzy, i każdy jest zależny od Boga. Kiedy Bóg otwiera swoją rękę i kiedy nasyca Bożym błogosławieństwem, udziela swojemu stworzeniu, to wszystko ożywa. Ale kiedy odwraca swoje oblicze, ginie. Kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze nie na chleb, swoją pracę na to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a jedzcie to, co jest dobre. Niech wasza dusza rozkoszuje się tłuszczem. Nakłońcie swego ucha i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć. I zawrę z wami wieczne przymierze, pewne miłosierdzia Dawida. Nakłońcie swego ucha. Drodzy, właśnie to, co wspomniałem wcześniej, że to nie jest tylko tak, że my mamy się modlić, że my mamy mówić do Boga. To jest ważne. Ale przede wszystkim ważniejszą rzeczą od tego jest słuchać to, co Bóg mówi do nas. Jest słuchać. Bo jeżeli my nie słuchamy, drodzy, bo właśnie to, co Jakub apostoł napisał, że za największą radość miejcie, kiedy rozmaite próby przechodzicie. I teraz w tych doświadczeniach, kiedy brakuje nam tego poznania, kiedy nie wiemy, może czemu to tak się stało, czemu to ma służyć. A może to wynika z tego, że był czas, kiedy Pan Bóg do nas mówił. Tylko czy aby myśmy mieli otwarte uszy, żeby słuchać to, co Bóg mówi do nas. Kochani, jest napisane w ten sposób w księdze kaznodziei Salomona. Tutaj w pierwszym rozdziale, 24 werset i poniżej mówi, ponieważ ja mądrość, czyli Jezus jest tą mądrością, sprawiedliwością, odkupieniem. Ponieważ wołałam, a odmawialiście, wyciągałam rękę, a nikt nie zważał. Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia. Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie, gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie, wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham. Będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą, bo znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni Pana. Ani nie chcieli mojej rady, ale gardzili każdym moim upomnieniem. Dlatego spożyją owoc swoich dróg i będą nasyceni swoimi radami. Bo odstępstwo prostych zabije ich i szczęście głupich zgubi ich. Ale kto mnie słucha, będzie mieszkać bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed złem. Drodzy, taki jest warunek posłuszeństwa, tego Bożych obietnic, spełnienia Bożych obietnic. Jeśli my słuchamy Boga, Bóg wysłucha nas. Ale kiedy my będziemy wołać do Niego, a będziemy żyć niegodziwie, to też i w przypowieści Salomona czytamy, że modlitwa, ofiara bezbożnego, czyli też modlitwa jest obrzydliwością przed Bogiem, a zwłaszcza jeśli byłaby składana, ofiarowana w grzechu. A więc nie łudźmy się, że jeśli nie ma w nas poznania Boga, właśnie to, co tutaj było czytane, że kto się chlubi, niech się w tym chlubi, że mnie zna, że ja jestem Bóg sprawiedliwy, ten, który czyni sąd, miłosierdzie i prawość, bo mnie się to podoba. A jeśli to się Bogu podoba, kochani, to i nam się to też musi podobać, żeby Bóg miał też i w nas upodobanie. Jeszcze z szóstego rozdziału, właśnie ten jeden, te kilka wersetów tutaj na początku Księgi Ozeasza, kiedy z tego utrapienia, po tym zrozumieniu swego odstępstwa naród izraelski, tak jakby zgodnie mówią, chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Uderzył, a opatrzy nasze rany. Ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać Pana. Jego wyjście bowiem jest przygotowane jako zorza poranna. Przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia ziemię. Cóż mam ci uczynić, Efraimie, cóż mam ci uczynić, Judo? Wasza dobroć bowiem jest jak obłok poranny, jak rosa, która rano znika. A więc kiedy Bóg dobrze czyni, to jest dobrze, ale kiedy Bóg jest za dobry czasami, kiedy już jest tak dobrze, że Bóg jest niepotrzebny, to ich dobroć jest taka jak ta rosa, która ze wschodem słońca, kochani, już znika i zapominają o Bogu. Dlatego ciosałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, aby wyszła światłość Twoich sądów. I teraz pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary i poznania Boga bardziej niż całopalenia. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, a poznania Boga bardziej niż całopalenia. Drodzy, Bóg, który jest hojny w łasce, w miłosierdziu, który kiedy Go prosimy o dobre rzeczy, da nam. Jest napisane, komu schodzi na mądrości, niech prosi szczerze, a będzie mu dana bez wymawiania, bez wymówek. Bóg ją chętnie każdemu udzieli i każdego obdarzy tą mądrością, żebyśmy mogli poznać Boga, żebyśmy mogli poznać, w czym Bóg ma upodobanie. I chodząc w bojaźni Bożej, żebyśmy też właśnie zjednali sobie łaskę w oczach Bożych i byli miłymi przed obliczem Bożym, aby też On mógł się ucieszyć ze swoich dzieci. Bo w jednym miejscu w przypowieści Salomona jest napisane, że raduje się ojciec ze swego syna, kiedy postępuje roztropnie, mądrze, kiedy chodzi w bojaźni. Niech Bogu naszemu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa płynie chwała. Amen.
Chwała Panu Bogu. Witam was, bracia i siostry, bardzo serdecznie w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Korzystając z tej okazji, że mogę stanąć tutaj przed wami wszystkimi, przesyłam wam bardzo serdeczne pozdrowienia od nas, z naszego zboru z Londynu, z dzielnicy na Edgware. Mamy tam małą społeczność, kilkunastuosobową, której Pan Bóg okazał łaskę i zbawił. I też tam spotykamy się, gromadzimy. Chciałbym wam powiedzieć, że może nie ma nas tam dużo, ale mamy otwarte serca dla Pana. Pragniemy przemiany i pragniemy prawdziwego życia, którym jest Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być razem z wami. Bardzo Panu Bogu dziękuję, że mogę być wśród Bożego ludu. Jest to wielki przywilej być Bożym dzieckiem, wielkie szczęście. Bardzo Panu Bogu za to dziękuję. Proszę, otwórzmy naszą Księgę Życia, Ewangelię według Ewangelisty Łukasza, rozdział 2 i od 25 wersetu. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wznosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, Symeon był człowiekiem, jak czytamy, sprawiedliwym, a więc czynił wszystko to, co miłe w oczach Pana. Starał się być zawsze czystym przed Jego obliczem. Także możemy wywnioskować, że bardzo zależało mu na czystej relacji ze swoim Stwórcą. Czytamy też o tym, że był on bogobojnym człowiekiem, a więc był on pobożny. Miał on bardzo piękną cechę, którą tak naprawdę myślę, że każdy człowiek, który idzie za Panem, powinien mieć również. Także możemy spojrzeć, że ten człowiek bardzo cenił sobie relację z Panem Bogiem i bardzo o tą relację zabiegał. Bardzo mu na tym zależało. Ale był on świadomy swojej grzeszności, swoich słabości. Widział on swoją grzeszną naturę. Miał on zrozumienie tego, że żyje w grzechu. Miał też on nienawiść do grzechu, dzięki Panu Bogu. Zakon, który został ustanowiony nad Izraelem, uświadomił go o tym, że jest on grzesznikiem. Chodził on do świątyni, składał ofiary, które niczego nie mogły zmienić, nie mogły poprawić jego relacji z Bogiem, nie mogły oczyścić go na stałe. Niestety wracał on do domu i wracał on też do swoich grzechów. Człowiek ten zapragnął ratunku, zapragnął zbawienia od swoich grzechów. Pragnął on ujrzeć zbawienie. Pragnął on doczekać tego wspaniałego wybawienia całego ludu izraelskiego. Nienawidził on swojej grzeszności i miał on wielkie pragnienie uratować się z tego grzechu. Widział on świat, który Pan Bóg stworzył i widział brak pewnego elementu, którym jest wybawienie od grzechu. Widział te wszystkie cuda, to piękno, które Pan Bóg stworzył dookoła, ale widział on swoją grzeszność i miał on świadomość, że nic nie może tego zmienić, że w żaden sposób on sam nie może siebie uratować z tej grzeszności. Pragnął on, aby Pan Bóg sprawił tak, aby on już nie musiał grzeszyć. I Pan Bóg zauważył to, że on ma takie pragnienie i dał mu tą pewność przez Ducha Świętego, że on nie odejdzie z tego świata, dopóki nie ujrzy tego zbawienia. Czyli dał mu tą świadomość tego, że dożyje tego, że Pan Bóg pośle wybawienie z grzechu, że Pan Bóg nie zostawi nas w swoich grzechach, ale da nam wybawienie. Pan Bóg widział Symeona i widział w nim to piękne pragnienie, które tak naprawdę powinien mieć każdy z nas, każdy człowiek na tym świecie. Któż wie, może Symeon był w tym momencie jedynym człowiekiem, który naprawdę pragnął być wyzwolonym z grzechu. I dlatego Pan Bóg zajrzał na to pragnienie, ponieważ jest to piękne pragnienie i Pan Bóg, ja wierzę, że Pan Bóg miał wielką radość, że choć jeden człowiek na tym świecie chciał ujrzeć zbawienie, że chciał wolności. Wiemy, że całe niebo raduje się z tego, gdy choć jeden grzesznik się nawróci. Symeon był takim człowiekiem, który chciał ujrzeć to zbawienie. I Pan Bóg dał mu tą pewność, że on dożyje tego zbawienia. I pewnego dnia Duch Święty posłał Symeona do świątyni, aby mógł on ujrzeć zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. On mógł ujrzeć Pana naszego Jezusa Chrystusa, posłańca zbawienia, którego Bóg zesłał na ten świat. Ten ostatni brakujący element na tym świecie, którym jest tym centralnym elementem, który wybawia nas z naszych grzechów. I Symeon, kiedy ujrzał Pana Jezusa Chrystusa, uwielbił Pana Boga i powiedział, że teraz już może spokojnie odejść z tego świata, wiedząc, że że jest wybawienie, że to życie tu na tym świecie ma swój sens. Gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie Jego przyjście, to życie tutaj nie miałoby żadnego sensu. Musielibyśmy grzeszyć, może byśmy też dzisiaj składali ofiary przebłagalne, ale musielibyśmy je składać nieustannie, cały czas, ponieważ wracalibyśmy do grzechu. Ale w Chrystusie jest wybawienie na stałe, na zawsze już, od naszych grzechów. I Symon uwielbił Pana za to, choć prawdopodobnie, ja tak wnioskuję, że krótko po tym, jak ujrzał Pana Jezusa, odszedł już z tego świata i może już nie dożył tego pełni wybawienia, ale wiedział, że ci, którzy po nim też będą mieli takie pragnienie, oni już będą wolni od tego grzechu, oni już nie będą musieli żyć w swoich grzechach. Także widzimy, bracia i siostry, że to pragnienie jest bardzo ważne i bardzo cenne, abyśmy mieli pragnienie codziennie w naszym życiu, aby Bóg nieustannie nas każdego dnia wybawiał, abyśmy mogli chodzić w tej czystości, w światłości, w Jezusie Chrystusie, który jest wybawieniem od grzechu. On jest tą łaską Bożą, którą Bóg posłał na ten świat, aby nas wybawić, abyśmy już nie musieli żyć w naszych grzechach. I tak myślę, bracia i siostry, że każdy z nas, dzięki Bogu, ponieważ wierzę, że Bóg nam objawił i objawia nam nasze grzechy po to, aby nas uwolnić. Każdy z nas może być takim Symeonem. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli takie pragnienie wolności i byli wdzięczni Bogu za to, że On tą wolność nam daje w swoim Synu, że On tą wolność nam zesłał, że nie zostawił nas tutaj w tych grzechach, że uwolnił nas i uwalnia nas, bracia i siostry. Jestem nawrócony nowonarodzony od 3,5 roku. Nie jest może to długo, ale chcę wam powiedzieć, że staram się przynajmniej być bardzo Panu Bogu za to wdzięczny, że Bóg też przyszedł do mojego życia i objawił mi moją grzeszność. Byłem bardzo złym człowiekiem i robiłem bardzo wiele złych rzeczy, których nawet myślę nie godzi się tutaj robić. Ale sprzedawałem ludziom śmierć przez wiele lat na ulicy, może kilkudziesięciu, może nawet kilkuset ludziom sprzedawałem. I zasłużyłem na to, aby pójść do piekła. Zrobiłem bardzo wiele złych rzeczy i nie chciałbym może o tym mówić. Ale pewnego dnia Bóg objawił mi, że to życie, które ja bardzo lubiłem, jest życiem grzesznym. I Panu Bogu bardzo dziękuję, że Bóg mi to objawił. Kiedy On mi to objawił, ja zacząłem wołać, to w takim razie Boże, ratuj. I wtedy Bóg objawił swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I przyjąłem go do swojego serca i Bóg mnie wybawił, bracie, siostry. Ja wiem, że Bóg jest żywy, że Chrystus jest żywy. Dlatego ja Bogu dziękuję za to, że to nie jest religia, bracie, siostry, że to nie jest jakaś pusta księga, ale to jest żywa księga, że to jest żywe słowo i że Chrystus jest żywy i że żyje w nas i uwalnia nas. Nie musimy żyć w naszych grzechach. Możemy być od nich wolni, ponieważ te grzechy są straszne. A wolność od grzechu jest wspaniała, jest czysta. Jest to wielka Boża łaska, jest to wielkie Boże szczęście. I cieszę się, że mogę się tym dzielić z wami i oddać dzisiaj Panu Bogu chwałę w tym miejscu. Niech będzie wywyższone imię naszego Pana Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Chwała Panu Bogu. Chwała. Robert. Kiedy Robert mówił o modlitwie, podał takie niesamowite porównanie. Bez pokarmu wytrzymasz 40 dni. Tak. Bez wody, nie wiem, mówią 12, 14 dni. Bez tlenu. Tylko kilka minut. Jaka różnica? Jaka szokująca różnica? Jeśli modlitwa miałaby być oddechem, to jakże jest potrzebna? Jak można by było wyżyć bez, czy jak można wyżyć bez modlitwy? Jeśli nie ma tej modlitwy w życiu, nie ma siły wtedy do zwycięstwa, nie ma pragnienia ani na nabożeństwo, ani do słowa. No, człowiek bez tlenu jest nieprzytomny. W najlepszym razie nieprzytomny. Jeden wiersz chcę przeczytać, ponieważ czas szybko biegnie. I go dobrze znacie, ponieważ nie wiem, czy nawet nie ostatnia usługa była też o tym, a może przedostatnia. Ale ciągle mnie, powiem, cieszy ten wiersz. 7 rozdział Mateusza. Trzynasty, 14 wiersz. Wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Bracia i siostry, czy takie główne pytanie, które chciałbym dzisiaj postawić i spróbować, abyśmy na nie odpowiedzieli, czy nadal chodzisz, czy nadal idziesz wąską drogą? Nie chcę pytać się, czy weszłeś na wąską drogę, bo to jest dla nas jasne. Ktoś, kto wszedł na tą wąską drogę, to wie. Ktoś, kto nie oddał życia Jezusowi, ktoś, kto jeszcze błądzi w świecie, idzie szeroką drogą, też o tym wie. To więc nie o tym chcę rozmyślać. Ale niezależnie od tego, czy kiedy weszłeś na tą drogę wąską, czy 5, czy 10, tak, czy 3,5 jak Radek, czy kilkadziesiąt jak większość z nas lat temu, czy dalej idziesz wąską drogą, że jest to jedyna droga do Królestwa, do domu Ojca, wiemy, nie ma dyskusji. Czy idziesz dalej wąską drogą? A jak poznać? Po czym rozpoznać, że tak, albo że nie? Czy nie jest tak, że jeśli weszłem tam kiedyś na tą wąską drogę przez ciasną bramę, to nie ma możliwości zjechać. Jak z autostrady. Jeśli nie zjechałeś we właściwym momencie, na właściwym zjeździe, nie masz możliwości, musisz czekać na następny zjazd, prędzej nie zjedziesz. Czy tak jest z wąską drogą, że jeśli kiedyś tam na nią wstąpiłeś, weszłeś przez tą ciasną bramę, to jakbyś nie jechał. Możesz mapę odłożyć, możesz wyłączyć GPS-a. Po prostu musisz jechać wąską drogą. Musisz iść, idziesz tą wąską drogą, ona się kiedyś tam skończy. Będzie ten zjazd najlepszy do nieba. No nie, tak nie jest. Czy idziesz, po czym poznać? Przyszła mi właśnie myśl taka rewelacyjna dla mnie. Jak poznać, że jestem na wąskiej drodze? Wiecie, jaka mi przyszła odpowiedź? Bo ona zawsze jest wąska. Po czym poznać? Ona zawsze jest wąska. A więc nie za bardzo wygodna. A więc nie za bardzo chciana. Zawsze jest wąska. Zawsze jest ciasno. Jest taka jedna pieśń, której jedna zwrotka czy końcówka brzmi: w obozowisku tym za ciasno mi. Za ciasno mi, tu na tym ziemskim padole, za ciasno mi. Autor tej pieśni marzy o tym, kiedy wejdzie do Królestwa Bożego, do nieba. Wąska droga jest zawsze za ciasna. Często nasza opinia mówi zbyt ciasna, zbyt wąska. Jeśli nie masz takiego odczucia, że to jest wąska droga dalej, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak. I jest różnica między, nawet jest różnica, powiem, w autostradzie, jeśli ktoś jechał z was przez Niemcy i na południe, czy przez góry jakiekolwiek, autostradą. Gdy jest w terenie nizinnym, jest szeroka, są pobocza, jest ten pas awaryjny, ale jedziesz, nieograniczona, nawet w Niemczech nieograniczona prędkość, nie ma znaków mówiących, że ile masz jechać maksymalnie, dlatego jeżdżą jak chcą. Ale nagle dojeżdżasz do gór i autostrada staje się wąska. Znika pas awaryjny. Z trzech pasów, jeśli są, robią się dwa. A bywało tak, że tylko jeden. Ograniczenie prędkości już. Radary już stoją, możesz złapać mandat. Bo staje się wąska. Nawet na autostradę staje się wąska. Kiedy droga biegnie przez dolinę, przez równiny, jest wygodna, jest szeroka. Ale gdy biegnie w górach, jest kręta, jest ciasna. Bo nie ma możliwości poszerzyć jej, bo tu skała, a tam przepaść. Jak chcecie oglądnąć, albo na pewno jak lubicie takie, to oglądaliście, wpisać można 10 najgroźniejszych czy najstraszniejszych dróg w świecie i włosy będą się jeżyć. Jaką drogą jeżdżą? Jak wygląda wąska droga? Jej, straszne. Jest tam za ciasno. Czuć to, że to jest za ciasno, że to jest ciasne, że to jest naprawdę wymaga najwyższej uwagi od kierowcy, jazda taką drogą. Najwyższej. On nie może sobie jechać, kanapkę wziąć, zjeść, odwrócić się, porozmawiać. Nie ma szans, bo zginie. On, a z nim razem ci, których wiezie. Wąska droga jest zawsze ciasna. I czy czujesz to zwężenie? Czujesz to zwężenie, że to jest zwężenie? Czujesz, że tu są skały, a tam jest ten, nie ma co ani w tom, ani w tom. Czujesz to? Ja mówiłem niedawno o tym, że przyzwyczailiśmy się do komfortu. Komfort nie jest dobrą rzeczą dla chrześcijanina. Komfort jest niebezpieczną rzeczą dla chrześcijanina. Jak bogactwo. Ono jest związane z bogactwem, ono jest związane z posiadaniem. A bogactwo jest wyraźnie napisane, jest niebezpieczną rzeczą. Nie mamy jego szukać. Nie mamy, Bóg nam mówi, nie szukajcie tego. Nie szukajcie. A więc to jest jasne, tak? To jest jasne. Komfort jest z tym związany. I czy nie stało się tak, że ten komfort wpełzł do naszego życia? Rozgościł się, zrobił się dodatkowy pas. Na wąskiej drodze lżej, nie? O ile lżej z komfortem. A przy tej okazji, wiecie co, nie mówię i nie ganię, że ktoś ma, nie wiem, coś z komfortu, bo wszyscy mamy komfort. Mamy lodówki, mamy pralki, które same piorą. Co jeszcze mamy? Wszystko mamy. Samochody, które jeżdżą. Ale razem z komfortem serce zaczyna zarastać wygodnictwem, chytrością, skąpstwem. A to już jest szeroka droga. Mamy patrzeć na Pana Jezusa. On jest tą drogą, On wytorował tą wąską drogę, On szedł tą wąską drogą. I możemy widzieć w tym, jak wiele razy namawiano Go do poszerzenia. Jak wiele razy proponowano Jezusowi, żeby zamiast wąską, którą mówił, ja nie mam domu, nie mam gdzie głowy skłonić, jak wiele razy go namawiano, żeby poszerzył tą drogę. na przykład grupa ludzi się zebrała, jakichś wpływowych ludzi, jakichś ludzi, którzy mieli swoje cele i mówili, obwołajmy go królem. Wiecie, jaka była piękna droga od tego momentu? Gdyby obwołali go królem, gdyby pozwolił obwołać się królem, to już nie byłaby ta niewygodna droga, gdzie jedni musieli go wspierać, gdzie się pytał uczniów, macie co dać im zjeść? Nie mamy nic. I Jezus też nie miał. Nie wziął portfela, nie wyjął 200 zł i wziął, idźcie tam, kupcie chleb, bo 5000 ludzi jest głodnych. Jak żeby się zmieniła ta droga, gdyby Pan Jezus posłuchał? A on uciekł, on skrył się, bo on torował wąską drogę. Nie chciał szerokiej. Bo on się patrzył na Boga, na Ojca swojego i wiedział, że nikt tej drogi by nie znalazł, ani nikt by jej nie zbudował, tej wąskiej drogi. To jest jego życie. To jest jego życie. Jego życie tworzy i dlatego ci, którzy będą naśladować go, pójdą tą drogą. Ci, którzy idą za Jezusem, idą tą drogą za Jezusem, bo on musiał stworzyć wąską, świętą drogę, gdzie nie ma grzechu. Bracia i siostry, gdzie nie ma grzechu. Jest to naprawdę inna droga niż ta szeroka, po której wielu idzie i idzie jak chce. Jezus miał wiele pokus, aby rozbudować, ale on patrzał na Ojca i tak jak to już chyba powiedział Mirek, że on żył tym, czym Ojciec chciał, żeby żył. Czy idziemy dalej wąską drogą? Świat chce nam sprzedać ułatwienia, modernizację. Świat chce wcisnąć nam, powiedzieć, to jest piękna rzecz, wiesz, to jest dobra, to jest tak przydatna rzecz na tej drodze. Ale wąska droga jest jedyna w swoim rodzaju. Znajomy mój zamierzał się budować. I w sąsiednim mieście tutaj nie mógł znaleźć gdzieś tutaj, nie mógł tutaj, próbował tam gdzieś działki. Ale tam są działki. O, są działki budowlane. Ba, nawet dom już stoi do sprzedania w stanie surowym. I no i kupił. Jeszcze nie skończył wykańczania tego domu, a już wie, że zrobił poważny błąd. Mówi tak, gmina sobie to przerobiła na działki, wzięła kasę, sprzedała grunty, a to jest jedno wielkie bagno. A dom mój stoi w samym dołku tego bagna, bo sąsiedzi wybudowali się wszyscy wyżej niż to projekty mówiły. Każdy podniósł swój dom, bo wiedział, o co chodzi. I kiedy pada deszcz, to się robi rozlewisko i nie ma odpływu. A mój dom wybudowany nie na podwyższeniu i sąsiad jest pół metra wyżej, drugi jest 70 centymetrów wyżej, a ja w dole. Chyba dlatego sprzedał ten dom. Piękna działka na peryferiach miasta, w spokojnym i tak dalej. Ale to nie jest ten grunt. Świat nam oferuje piękne rzeczy do tej drogi, piękne dodatki, piękne odcinki dróg. Ale świat nie ma dobrych propozycji dla chrześcijan, prawda? My mamy iść wąską drogą, tą wzorową, wzorcową drogą, tą idealną drogą, którą utorował Jezus, otworzył ją. Czy jest dalej wąska, czy czujesz ciasnotę? Czy masz jeszcze takie rzeczy, że tego ci nie wolno i tego ci za nic nie wolno? Nigdy nie wolno. Czy już nie jest tak? Czy trochę wolno? Trochę wolno, bo wszyscy wokół uznali, że wolno. A ja najpóźniej uznałem, że wolno. Jestem w porządku. Czy dalej ciasna droga, to wąska droga jest wąską drogą. Ona będzie do końca, bracia i siostry, wąska. do końca. Do końca nie będą pasować elementy świata na tej drodze. Do końca. Do końca nie będą pasować prawa, które są na tej ziemi. Do końca. Nie będziemy, powiem, realizować naszych marzeń i pragnień na tej drodze. Na tej drodze realizuje się Bożą wolę. Jezus czynił Bożą wolę, nie swoją wolę, nie swoje pragnienia, nie ludzi pragnienia budował, pozwalał, żeby budowali, ale on odrzucał wszystko. Odrzucał każdą podpowiedź, odrzucał każdą pokusę. Nawet takie bardzo atrakcyjne pokusy. Bo patrzył na Ojca. Dlatego jest ona drogą świętą i dlatego ona prowadzi do nieba, inaczej by nie prowadziła do nieba. Gdyby Pan Jezus skorzystał z podpowiedzi diabła, gdyby Pan Jezus skorzystał z podpowiedzi ludzi, polityków, rewolucjonistów, a nawet nauczonych w piśmie, gdyby skorzystał, to ta droga nie kończyłaby się tam, gdzie się kończy. Bo Pan Jezus przyszedł budować drogę do życia wiecznego dla nas. Ma początek, musiała mieć wspaniały koniec i ma wspaniały koniec. Chwała Jezusowi, że zbudował tą drogę. I znowu powiem to młodych małżonków, bo taka jest okazja fajna. Gdy wejdziecie, gdy zawrzecie związek małżeński, jak myślicie, Bóg to zrobił, żeby człowiek miał atrakcję jakieś w życiu? Po co Bóg stworzył małżeństwo? Ważne pytanie. Wiecie, że Pan Bóg stworzył małżeństwo po to i zainicjował to, ponieważ chciał, żeby ludzie mogli zrozumieć, czym jest zależność, czym będzie zależność Kościoła i Chrystusa. Czym się dzieje inaczej? Że dał małżeństwo po to, żeby było ciekawiej, atrakcyjniej. Dlatego trzeba mieć atrakcyjną żonę. Trzeba mieć przystojnego męża. Pomyśleliście o tym kiedyś, że Bóg, gdy tworzył podwaliny małżeństwa i ustawy dotyczące małżeństwa, chciał, żebyśmy my zrozumieli, chciał pokazać, jak będzie wyglądać kiedyś związek oblubienicy i Chrystusa. Jest to taki jakby prawzór tego, taki cień tego, co już się zaczyna zawiązywać, zaczęło się zawiązywać od czasów, gdy Jezus przyszedł. I teraz chcę zapytać was, kochani młodzi, co zamierzacie w waszym małżeństwie budować? Czy tamten obraz, który Bóg zamierzył, czy na przykład myślisz, że twoje małżeństwo nie powinno zniszczyć niczego, co ty już nagromadziłeś, czy nagromadziłaś? Że twoje małżeństwo może ma służyć utrwaleniu tego, do czego doszedłeś, czy doszedłaś, doszłaś? Masz swój charakter, masz swoje podejście, masz swoje zrozumienie na życie, masz mądre myśli na temat życia, mądre rady dla męża, a może dla żony, masz. Co będziesz robić? Będziesz budować dalej to? Będziesz utrwalać to? A gdy mąż spróbuje zburzyć i powie, co ty robisz? Czemu tak się zachowujesz? To oburzenie sięgnie nieba, twoje oburzenie. A jeśli mąż ci zaproponuje, albo żona ci zaproponuje, żeby już nie na męża, żona ci zaproponuje, coś, co... Ej, kochane, z czym ty? To burzy, to... Nie! Nie. I wtedy może się zacząć walka. Co macie zamiar budować? Czy macie zamiar taki, żeby wasze małżeństwo jak najwierniej odzwierciedlało zasadę, związek oblubienicy i oblubieńca? Czy mąż będzie miłował swoją żonę jak Chrystus Kościół? Czy będzie miłował tak, jak dotąd siebie miłował? Czy żona podda się, czy będzie uległą? Mężowi we wszystkim, tak jak Kościół podlega Chrystusowi, czy będziesz bronić swojej pozycji? Ja mówiłem to wtedy, jeszcze raz powtórzę, bo to jest ważne. Może, bo powiem, uległość dzieci wobec rodziców jest ustawą Bożą, jest przykazaniem Bożym. Ale wiemy to z doświadczenia, że bardzo często rodzice nie mogli wymóc od dziecka tego. I mówi się o takich dzieciach, nieposłuszne dzieci. Czy rodzice nie cierpieli z tego powodu? Może powiesz, no ja cierpiałem, bo się mnie czepiali. Bo ode mnie coś wymagali. I może udawało ci się przez 20, 25 lat bronić swojej. Dalej będziesz ją bronił w małżeństwie? Tu już nie wyjdzie. To już nie wyjdzie, bo jesteście jednym ciałem. Wiecie, i gdy będzie niezrozumienie, rodzina nie jest jednym ciałem. Mniej boli, powiem tak, mniej boli, kiedy dzieci są nieposłuszne. Ale w małżeństwie boli strasznie, kiedy zacznie się rozerwanie. Kiedy zaczną się napięcia. Wiecie, tutaj bardzo wiele robi doświadczenie rodziców, ich cierpliwość. Znoszą swoje dzieci, bo mają więcej mądrości Bożej. Bo mają więcej charakteru Bożego. I myślisz, że ci się udawało przez 25 lat, to dalej ci się będzie udawało. Jak nie, to wymożesz, wymusisz. Ale tutaj to będzie kosztować stokrotnie więcej. Nagle poczujesz swój ból. Nagle poczujesz swój ból. Bo to ty będziesz rozdzierany. Co zamierzasz budować? Czy wasze małżeństwa mają służyć przede wszystkim wam? Czy Bogu? Czy będziesz patrzał tylko na przykazania Boże i na wolę Bożą, a nie na swoje myśli, pragnienia? Tak jak Jezus, budując tą drogę żywą, nową, wąską, patrzył na Ojca. Patrzył na Ojca i był wierny całym domu izraelskim. Wierny Bogu. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. Piękna tajemnica. Otwarta dla nas, bracia i siostry. Tylko wąska droga prowadzi do żywota. Tylko wąska droga. Dałby Bóg, aby była wąska dla nas do końca naszego życia. Żebyśmy odczuwali to, że ona nas ogranicza. Naprawdę ta wąska droga nas ogranicza. Powiem tak, a jeśli chodzi, ogranicza nas w naszych nawet pragnieniach, bo my wszystko musimy odnosić do Jezusa Chrystusa, jak On żył, jak On postępował, a to jest niezwykły, niezwykły przykład, niezwykłe życie. Niezwykłe życie. Ale bywają takie momenty, kiedy naprawdę jest jak skała twarda ta droga. Nie można ruszyć się w prawo, bo się rozbijesz. Nie możesz skręcić w prawo na skałę, bo się roztrzaskasz. I dałby Bóg, żebyśmy to czuli cały czas, gdy świat podsyła swoje propozycje, gdy świat podsyła swoje zjazdy fałszywe, bagienne, utonąć tylko tam można. Żebyś czuł, że wąska droga to jest tu. Tu jest granica tej drogi. Nie pozwolę, żeby świat mi podpowiadał. Nie pozwolę, żeby diabeł mi radził. Nie pozwolę, żeby patrzeć na to, jak inni sobie może radzą. Patrzę na Jezusa. Idźmy tą wąską drogą, aż dojdziemy do bram nieba. I dopiero tam jest napisane, że będą one szeroko otwarte dla nas. I dopiero tam jest napisane o szerokości, że będą szeroko otwarte. Dałby Bóg, abyśmy ujrzeli te szeroko otwarte bramy i zaproszenie. Wejdź, sługo dobry. Amen.